Olej Marcin Sawicy, witają w kolejnym odcinku podcastu Sawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. Do edukacji tych osób bardzo dużych i bardzo małych. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu chcielibyśmy poświęcić szczególnie problemowi, zagadnieniu, jak urządzić przestrzeń nauki. Już od wielu lat w krajach anglosaskich publikuje się, mówi się o tym, że przestrzeń jest czymś w rodzaju trzeciego nauczyciela. Czasami, mimo że prowadzimy we dwoje podcast razem z Olą, to Ola staje się takim moim, powiedzieć, osobą dyskutantem, prawda? I dzisiaj Ola, z racji tego, że ona jest specjalistką od przestrzeni, od układania przestrzeni w dużej mierze w naszych szkołach i doświadczenie kocha to po prostu, to pozwolimy sobie na to, Olu, że dzisiejsza opowieść będzie tak naprawdę Twoją opowieścią o tym, jak taka przestrzeń powinna wyglądać, o swoich doświadczeniach, o swoich pomysłach. Opowie nam Ola, ale także w kontekście nie tylko klasy, ale wydaje mi się i domu. Mam nadzieję, że ta rozmowa pomoże nie tylko nauczycielom czy wychowawcom, ale także rodzicom, jak zdobywać pomysły, jak organizować sobie przestrzeń. Olu, a powiedz mi, tak może zaczniemy od tego, zanim przejdziemy do tej rozmowy o tej przestrzeni w szkole. Czy dla Ciebie przestrzeń jest istotna w momencie, kiedy zaczynasz się uczyć czy pracować?
Tak, no tutaj muszę przyznać, że bardzo istotna i mam takie doświadczenie osobiste, że zanim usiądę do pracy, muszę mieć ją jakoś oswojoną. To musi być takie miejsce, w którym po prostu ja się dobrze czuję. I zdaję sobie z tego sprawę, że być może są osoby, dla których to nie ma w ogóle znaczenia, ale myślę, że jest sporo takich osób i też myślimy teraz o dzieciach również, dla których to może mieć kluczowe znaczenie. I dlatego tak jakoś bardzo bliska jest mi bliski jest mi ten temat bardzo mocno w odniesieniu do metody Montessori i właśnie w metodzie Montessori odnalazłam bardzo mocno swoje miejsce w tej przestrzeni, w przygotowanym otoczeniu, jak nazywamy to po montessoriańsku, ale z całą świadomością tutaj i również dzisiaj w tej rozmowie myślę, że się możemy podzielić naszym doświadczeniem nie tylko związanym z metodą Montessori, nie tylko związanym ze szkołami, ale może też przede wszystkim z takim urządzaniem wokół siebie, tu gdzie mieszkamy, tu gdzie proponujemy naszym dzieciom.
Ale tak jakby jeszcze taki wątek osobisty, jakbyś miała w krótkich słowach opisać miejsce, w którym Ty lubisz pracować, to jakby się opisała?
Ja zawsze znajduję sobie takie miejsce, które ma dobre światło. Dla mnie bardzo ważny jest moment ten, w którym ja otaczam się światłem. Bardzo lubię pracować przy oknach, bardzo lubię pracować z widokiem. To, co jest za oknem, jest dla mnie też bardzo ważne, dlatego bardzo lubię duże okna, ale też uwielbiam lampy. Lampki, to wszystko, co się kojarzy z taką intymnością. Dla mnie na przykład bardzo lubię pogodę taką deszczową, bo wtedy pracujemy zapalając sobie światło, które otacza tylko mnie. I wydaje mi się, że to jest taki prosty ruch. Bardzo często myślę, że o tym w ogóle nie myślimy, że na przykład dziecko bardzo by chętnie usiadło w fotelu i miało zapaloną lampę, gdy czyta, która stwarza jakąś taką ciepłą atmosferę, a to mi na przykład to bardzo pomaga, bardzo.
To jest taki też moment, ponieważ nagrywamy ten podcast w momencie, kiedy gro dzieci wraca do szkół.
To właśnie.
I wydaje mi się, że może być właśnie tak jakby zasadne porozmawiać do przestrzeni, do której wracamy. Bo gdy wracamy do tej przestrzeni, to czy nauczyciele, czy wychowawcy razem z dzieciakami mogą mieć chwilę refleksji, jak ta przestrzeń może wyglądać. Często po tym jakimś czasie w domu może mogą wzrosnąć jakby oczekiwania i pomysły na to, jak tą przestrzeń można zagospodarować.
Tak.
W związku z tym przychodzimy jakby do rzeczy, to znaczy jak, w jaki sposób, co powiedziałabyś, czym byś się podzieliła, jeżeli chodzi o doświadczenia przygotowania przestrzeni do nauki dla dzieci.
O. Pierwsze, co mi się nasuwa, jak powiedziałeś teraz o tym powrocie, to jakoś tak sobie oczami wyobraźni, jakby wyobraziłam, że wchodzę do budynku, wchodzę do szkoły, wchodzę do jakiegoś pomieszczenia właśnie, które ma być przeznaczone na naukę. I pierwsze, co mi się kojarzy teraz, to kolor. Kolor, w jaki wchodzimy. Ja na przykład osobiście bardzo nie lubię takich ścian zielonych i chłodnych. Może komuś to pasuje, ale na przykład dla mnie Ciepło. Ciepło, które bije. Bardzo lubię białe ściany. Białe ściany, bo białe ściany są dla mnie fantastycznym tłem do tego, co wniesiemy do tego pomieszczenia. Do kolorystyki mebli, do kolorystyki zasłon, do kolorystyki właśnie, nie wiem, jakiegoś fajnego, ciepłego, małego dywanu. To, co stanowi o takim czymś, że chcemy tu się zatrzymać, chcemy tu zostać. Czasem wchodzimy do jakichś takich szkół, gdzie jakiegoś przez przypadek się znajdujemy, nie wiem, idziemy na głos, tak, do jakiejś nie naszej szkoły, czy gdzieś w jakieś takie miejsce i wchodzimy i czujemy te lamperie chłodne i te stoliki takie szczególnie zalecane przez różne instytucje, tak, i czujemy, że to nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy usiąść. I teraz taki chyba, Marcin, mamy wspólnie, nie? To doświadczenie oglądania, czy też przebywania, czy też uczenia się w przestrzeniach przeznaczonych dla dorosłych, czy to biblioteki jeszcze za dawnych czasów.
Koszykowa.
Tak, kochaliśmy bibliotekę na Koszykową, ale czy to obecnie te kołerki, które służą pracy, nauce osobom dorosłym. I teraz pytanie, dlaczego my nie możemy czegoś takiego przedstawić, zaproponować i zaprosić do takiej przestrzeni dzieci?
Tak, Ola, to powiedz nam, jak sugerowałabyś, jak wyglądałaby twoja przestrzeń, którą byś, w jaki sposób byś ją urządzała?
Ja zwykle, jak zwykle, gdy urządzamy taką przestrzeń w szkole, to najpierw sobie gromadzę to wszystko, co mamy, tak? Mamy taki jeden stolik, drugi, trzeci, jakąś lampę, jakieś materiały, jakiś stary koc, jakieś to, co mamy. Koszyczki wiklinowe, jakieś fajne pudełeczka.
To jest jakby bardzo cenne i bardzo jakby godne wysłuchania, że nie robimy listy zakupów, co musimy kupić, tylko generalnie gromadzimy to, co mamy. Że to jest jakby taki klucz, bo że nie zawsze to jest związane z jakąś inwestycją. To, co mamy, albo to, co możemy od kogoś wziąć, pokoju, dokładnie. Zapomnianą rzecz i tak dalej.
Pójść do dziadków, zapytać, czy mają coś niepotrzebnego, stary koszyk na zakupy wiklinowy, jakieś fajne makatki, jakieś fajne bawełniane dywany czy koce. Wszystko to, co jakby nam w pewnym sensie też może zbywa, ale to, co czujemy, że nam się podoba. No bo teraz wiadomo, mi się będzie podobało co innego niż tobie, tak? Znaczy nie mówię, może tobie, ale zwracając się tutaj, każdy jakby zbiera te swoje gadżety, to, co jemu sprzyja, ten jego pluszowy miś z dzieciństwa i ten fajny gliniany dzbanek, albo swój zegar, albo to wszystko, co jakoś w jakiś sposób jest mu bliskie. I ja mam akurat taki sposób, że ja sobie projektuję całość, ale potem idę w takim metr po metrze. Urządzam jeden kąt, urządzam drugi kąt, urządzam trzeci, tak się przesuwam, o, ten stołeczek fajnie będzie tutaj, a pod tym stołeczkiem będzie właśnie fajny ten dywanik z Ikei, a ta lampa będzie kapitalnie w tym miejscu stała i ten fragment pokoju, czy też tej sali oświetlała. Ja mam taki sposób właśnie, że tak idę i się tak wycofuję, wykorzystując to, co mam, ustawiam. I teraz właśnie pytanie, jak myślimy o dzieciach, bo to jest bardzo ciekawe, co Maria Montessori zaproponowała. Może nie wszyscy jakby mamy tą świadomość, ale meble dostosowane wielkością do dzieci, czyli to, co już dla nas jest oczywiste w przedszkolach czy w szkołach, zwłaszcza w młodszych klasach, meble, te malutkie mebelki zostały wymyślone, zaprojektowane z dopasowaniem do wzrostu dla dzieci przez Marię Montessori. Wcześniej dzieci w szkołach i w przedszkolach, nie w przedszkolach w ogóle, czy coś takiego było, uczyły się przy normalnie takich dorosłych meblach. I mi się wydaje, że fajne jest to, że te dzieciaki po pierwsze mogą przy takich mniejszych meblach siedzieć, ale na przykład ja bardzo lubię w klasie szkolnej, albo no, jak urządzamy dom w domu, no to wiadomo, że to będzie jeszcze inaczej, ale że na przykład w takiej sali montessoriańskiej, czy takiej pracowni montessoriańskiej, oprócz tych mebelków niskich, malutkich, dostosowanych do dzieci, stoi prawdziwy, stary, okrągły stół. Stary, taki fajny, taki z klimatem. I oprócz tego, że są te małe regaliki, do których dzieci mogą sięgnąć, w jednym czy w drugim kącie stoi stary kredens. Taki prawdziwy, wyciągnięty od dziadków jeszcze, albo kupiony w jakichś używanych starociach. I taki jeden kredens, czy jeden stół, czy dwa stare fotele, czy jeden stary fotel może wprowadzić taką atmosferę, która po prostu przełamuje i jednocześnie stwarza taką atmosferę. To jest dom, to jest miejsce, w którym ja chcę być, w którym do którego mam jakby takie umiłowanie, tak? Bo to jest to moje miejsce. Także dobór tych mebelków, dobór tych przedmiotów, które tam stawimy jako te zasadnicze, które będą stanowiły ten kręgosłup tego miejsca, no jest jakby tutaj też ogromnym takim polem do popisu dla każdego osobiście.
I teraz tak, czyli, ale powiedz mi, bo tak czasami nie starcza jakby czasami odwagi. Jakbyś, jakie miałabyś rady czy pomysły? Mówisz tak, mamy 2-3 stare meble, ale chodzi o to, o jakiś sposób ustawienia, kąt po kącie, ale czy w takiej klasie coś, jakbyś sugerowałaby nakierowanie na coś tych ławek, czy ustawienie ich w sposób jakiś kawiarniany, czy tu jakoś jakieś się pomysły pojawiają?
Bardzo fajnie, jeśli właśnie podejmiemy takie wyzwanie urządzenia pewnego rodzaju kątów, kącików, aż się nasuwa. W metodzie Montessori to jest jakby oczywiste, ale mówimy teraz, że urządzamy się czasami, może też myślimy teraz o urządzaniu w domu, ale bardzo fajnie, jeśli mamy kącik, który jest na przykład związany z przyrodą, mamy kącik, który jest związany z językiem, mamy kąt, który jest związany ściśle z matematyką. Przykładowo, w takim kącie związanym z językiem bardzo fajnie, jeśli znajdzie się mały stolik, który będzie tylko i wyłącznie przeznaczony na kaligrafię. To właśnie tam sobie może dziecko podejść, bo tam już stoi kałamarz, tam stoi zestaw piór, tam są te wszystkie wzorniki i tam jest miejsce do pisania, zapalam lampkę, i tam jest miejsce do na przykład kaligrafowania. A w miejscu, gdzie mamy na przykład ten kąt matematyczny, od razu jest przestrzeń do tego, żeby rozwinąć w pobliżu tego miejsca, rozwinąć swój dywan czy swój dywanik, i bo wiemy dobrze, że wiele tych przedmiotów pomocy matematycznych, montessoriańskich zwłaszcza, jest takich, że potrzebujemy do tego podłogi, potrzebujemy się rozłożyć szeroko na podłodze i fajnie, jeśli nie będziemy szli przez całą salę i nie będziemy gdzieś w drugim końcu się z tymi pomocami urządzali. Ja na przykład myślę sobie też, że ważne jest, zwłaszcza gdy urządzamy przestrzeń dla większej liczby dzieci, ważne jest to, żebyśmy przewidzieli pewne sytuacje, które się w tej przestrzeni mogą wydarzyć. Wyobraźmy sobie wracającą po spacerze czy po pobycie na podwórku gromadkę dzieci, którym otwieramy drzwi i oczywiście my możemy tu użyć wszelkiego rodzaju jakichś socjotechnicznych ruchów, że wpuszczamy je cichutko, pojedynczo i tak dalej, ale wiemy dobrze, że takich sytuacji będzie więcej, gdy dzieci na przykład po prostu z większym impetem będą próbowały wejść. I teraz, jeśli my urządzimy tak tę przestrzeń, że na środku będzie po prostu jedna wielka, pusta, czy też taka otwarta taka strefa, to jest duże prawdopodobieństwo, że te dzieci będą miały jakby ten moment rozbiegu dość gwałtowny i dużo przestrzeni na to, żeby jeszcze się 5 razy zaczepić i jeszcze z kogoś tam po drodze, nie wiem, szturchnąć, rozbawić i tak dalej. A jeżeli my z tymi mebelkami nie odważymy się, z tymi regalikami, odważymy się wyjść na środek, poprzełamywać tę dużą przestrzeń niskimi regalikami, czy też właśnie fotelikiem, czy jakimś niskim stoliczkiem, jednym, drugim, to siłą rzeczy wchodzące dziecko od razu jakby, ono nie ma możliwości tego rozpędu, tak? To akurat opowiadam o konkretnej sytuacji, gdzie oglądałam klasę, gdzie ktoś mnie poprosił o taką pomoc, bo miał trudność z tym właśnie zachowaniem po prostu tych małych dzieciaków, które dość mocno tam rozrabiały, i przeorganizowanie tego środka.
Czyli przestrzeń w jakiś sposób, to co jak myślimy trzeci nauczyciel, ona może wspomóc, ona może jakby ułatwić rzeczy, albo wręcz rozwiązywać pewne problemy, albo kanalizować pewien ruch czy komunikację w klasie, która powoduje, że od razu rozbijamy się na jakieś fajne grupki, rozchodzimy się gdzieś, a nie, że tam gromadzimy się na środku i czekamy, aż pani zacznie pojedynczo wydłubywać do jakichś tam zajęć czy coś.
Tak, bardzo fajnie, jeśli się uda, jeśli jest taka możliwość, żeby w klasie czy w tej pracowni Montessori był taki fragment przeznaczony na to, że możemy usiąść wszyscy razem w kręgu. Czasami jest tak, że pracownia jest zbyt mała i po prostu siadamy sobie w innym pomieszczeniu w kręgu, żeby ze sobą o czymś porozmawiać, czy po prostu poprowadzić jakąś wspólne zajęcie, czy wspólną taką, nie wiem, wielką lekcję. Czasami nie jest to możliwe, czasami możemy usiąść po prostu przy tym wspólnym stole, ale to, co właśnie mówisz, to jest fajne wyprzedzanie tych sytuacji, O, co do tego wyprzedzania, to mi się kojarzy takie bardzo proste rozwiązanie, które myślę jest znane wielu nauczycielom. Myśmy to podpatrzyli te kilkadziesiąt, 30 lat temu w Kolonii. A no, mianowicie, co zrobić, żeby dzieci co chwila nie pytały, czy mogą wyjść do toalety? Bo to jest bardzo typowe, tak? Proszę pani, no bo praca własna 3 godziny na przykład trwa, no to wiadomo, że każdy przynajmniej raz albo dwa tam będzie chciał wyskoczyć. Bardzo proste rozwiązanie. Przy drzwiach wyjściowych z sali na haczyku wiszą sobie koraliki drewniane. I to jest symboliczny znak. Wychodzę do toalety, biorę ze sobą te koraliki, zakładam sobie je na szyję, wychodzę do toalety. Jeśli któreś dziecko chce wyjść i widzi, że nie ma tych koralików na tym haczyku, to znaczy, że toaleta jest zajęta, tak? Bardzo proste rozwiązanie. Toaleta jest zajęta, muszę poczekać, aż ten ktoś wróci i mi te koraliki przekaże. No i tutaj mamy taką sytuację, że raczej się ustrzeżemy przed tym, że nagle pół klasy ląduje w łazience, nie? No to...
Ja pamiętam, jak na jednej z hospitacji, jak byliśmy w jakimś chyba przedszkolu, właśnie dzieci z tym systemem koralikowym, jak ktoś wyszedł do toalety z koralikami, wrócił i zapomniał, i on zakładał sobie na szyję, i usiadł w ławce, zapomniał jej odłożyć. Następne dziecko, które wychodziło, podeszło do niego, żeby zdjąć mu z szyi i założyć sobie. Ale na przykład podobnie z przestrzenią bardzo fajnie w przedszkolach jest rozwiązany system jedzenia w czasie,
tak.
w czasie zajęć, bo podobało mi się na przykład, że stoi sobie stolik, gdzie są 2 czy 3 miejsca i jest zasada, która mówi o tym, jeżeli jest jakieś wolne miejsce, możesz przyjść i wtedy wychowawca wie, że więcej niż trójka dzieci nie będzie siedziała sobie przy tym stoliku. Dzieci odczytują, widzą wolne miejsce, siadają i jedzą, czy jedzą same, czy w dwójkę, czy w trójkę. I to powoduje, że te życie w klasie jest takie łagodniejsze, płynniejsze, znane są reguły i nie trzeba nic mówić, bo to jest po prostu w ten sposób poukładane w jakiejś mierze.
Tak, to jest fantastyczny pomysł z tym właśnie jedzeniem w momencie, w którym dziecko poczuje głód i siada sobie, bo wiemy dobrze, jak różnie dzieci rano wychodząc do szkoły to śniadanko zjadły. Niektóre dzieci po prostu przyjdą do przedszkola i dopiero zaczną swoją działalność w przedszkolu od śniadania i będą jadły pół godziny i tak mają, a inne zaczynają już pracować. I gdy my urządzimy dopiero pierwszą przerwę śniadaniową gdzieś tam, to niektóre już po prostu nie wytrzymują z głodu. Co nie przeszkadza, że też jest fajnie, gdy usiądą wszyscy razem w jakimś momencie dnia.
Mamy rzadko się tym spotykaliśmy. Często widzieliśmy w przedszkolach Montessori jedzenie oddzielne.
Tak.
Wydaje mi się, że fajnie było ciekawe to, co powiedziałaś o tym, ile uroku i klimatu w klasie i atmosfery wprowadzają takie nawet pojedyncze jakieś meble, prawda? Kredens.
Tak.
Ale tu widzę, jak się przygotowujesz do kolejnych zajęć, widzę, to masz przed sobą porozkładane też takie gadżety, które tak mocno udomawiają tą przestrzeń, a niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie misiem kochanym z domu, który przynoszę, tylko bardziej są takim stałym elementem wystroju, prawda? Jakiś obrazek, krzyżyk, zegar, coś co...
Zegar, tak. Już nie mówiąc o tym, że to w naturalny sposób powiesimy zegar i tak naprawdę nie musimy dzieci uczyć obsługiwania zegara, czy tam posługiwania się zegarem, dlatego że one za chwileczkę już zaczną odczytywać te godziny. Uwielbiam w klasach Montessori, czy w ogóle w przestrzeniach takich do pracy lustra. Stare, w starej ramie lustro. Nie dość, że ono w fantastyczny sposób powiększa tę przestrzeń, to jeszcze po prostu taka rama, a to jest bardzo miłe. Przejrzeć się w lustrze, zatrzymać, mieć jakąś myśl, refleksję.
Obserwować w lustrze to, co robią.
Dokładnie, zobaczyć kogoś w tym lustrze. Takie proste, a jednocześnie bardzo fajne elementy.
Przybywa tak jakby jest duże lustro, jakby przybywa kolejny pokój, w który się jakby patrzy
w głąb. Dokładnie, tak. Ja też bardzo lubię taki zwyczaj, nie wiem właściwie, czy ja go gdzieś zobaczyłam, czy nie wiem skąd taki pomysł przyszedł mi do głowy. Pewnie gdzieś podpatrzyłam. Taki pomysł, że każde dziecko hoduje swój kwiatek. Ten kwiatek oczywiście możemy fajnie do tego dorobić jakąś taką fajną opowieść i po prośbę do rodziców, żeby on miał fajną doniczkę, żeby to nie był jakiś drapak wyniesiony z domu, tylko fajny kwiatek, który będzie łatwy też w takiej obsłudze. I ten kwiatek jest bardzo blisko zawsze dziecka i dziecko przychodząc do szkoły rano, może inaczej, wychodząc ze szkoły do domu, bierze ten swój kwiatek z parapetu, gdzie go odłożył na czas lekcji, na czas pracy i zostawia go na swoim biureczku, na swoim stoliku, na tym, w tym miejscu, gdzie pracuje. I rano następnego dnia, gdy przychodzi do szkoły, bierze ten kwiatek, odstawia go na czas zajęć na najbliższy parapet i potem z powrotem po sprzątaniu po sobie tego stanowiska pracy, przed wyjściem do domu, zostawia ten kwiat w tym miejscu, na swoim miejscu, na swoim stoliku. To ma bardzo wychowawczy taki wymiar, ponieważ rano, gdy przychodzimy do szkoły i dzieci się schodzą, bardzo często schodzą się w różnym czasie. Dajemy sobie w wielu szkołach Montessori, nie wiem, schodzimy się przez pół godziny czy przez 45 minut, dzieci wchodzą i zaczynają pracować. I teraz wchodzę i odkładam ten kwiat. I nagle się okazuje, że wszyscy pracujemy, ale na dwóch stolikach kwiaty stoją. Szybko się wszyscy orientujemy, że Jasio i Zosia dzisiaj do szkoły nie przyszli. Coś się stało, tak? I możemy na koniec dnia sobie jakoś jeszcze raz to przypomnieć. Kwiatek Jasia i kwiatek Zosi stoi na stole. Po pierwsze, dobrze by było zajrzeć, czy nie trzeba go podlać, a po drugie, może się zainteresujemy, co się stało. Może są chorzy, może trzeba zadzwonić, może trzeba odwiedzić, może trzeba po prostu jakiś taki wykonać gest. I to jest bardzo taki wymiar, znowu ta przestrzeń, ten kwiat stojący daje nam sygnał. Jest jeszcze ktoś, chociaż fizycznie go tu nie ma. To są takie symbole, bardzo lubię takie właśnie symbole.
Tak, choć przyznaję, że jakby w czasie tej rozmowy mnie szczególnie jakby interesuje i frapuje w tym, co jak wiem, jak działasz, ta taka umiejętność zdecydowanego wejścia w przestrzeń klasową, która zmienia tą klasę i powoduje, że przestajemy postrzegać jako klasę, tylko jako taką przestrzeń, w której może się dać wiele ciekawych rzeczy. Mhm. Ale z kolei wydaje mi się, że jakby to działa w obie strony, że z jednej strony ta przedstawiona przestrzeń jest ciepła, sympatyczna, daje dużo większe możliwości do nauki, do różnego rodzaju nauki, ale uwaga, ona jakby zmusza do sposobu, do zmiany sposobu pracy.
Tak.
Jeżeli ustawiamy je w kawiarnianie, czy jak w czytelni, tak byśmy nastawiamy ją tak w cudzysłowie, na pracę własną, na projekt, na dyskusję, na taki system jakby małych grup, na pracę indywidualną.
Tak.
I w związku z tym nie można, generalnie największy czasami problem, z którym się spotykaliśmy, jest to, że zmieniamy, ktoś komuś się nawet to podoba, ale później ma problem, bo on zmienił salę, ale nie zmienił siebie.
Tak.
I on nadal chce mieć wszystkich przy jednej tablicy.
Tak.
A ta przestrzeń pomogłaby mu z tego wyjść. I mi się wydaje, że w tym kontekście trzeba trochę też myśleć o znaczeniu, jakby takiej spójności, że trzeba zrobić jakby dwie rzeczy naraz. Mieć pomysł na przestrzeń, ale pomysł, jak w tej przestrzeni zacząć pracować.
I to jest to, co mówisz, tak? Bo jak wjedziemy z tą tablicą, to za chwilę z tymi stolikami staniemy naprzeciwko niej, tak? Bo będzie nam wygodniej, bo przecież tej lekcji nie da się inaczej przeprowadzić. I to jest rzeczywiście niesamowita też praca nad sobą i zmiana sposobu myślenia. Tutaj w takiej przestrzeni nie ma biurka centralnie stojącego naprzeciwko dzieci, biurka nauczyciela. Bardzo fajnie zawsze gdzieś tam jest jakiś mały stoliczek czy coś, co szczególnie jest dedykowane nauczycielowi, bo my potrzebujemy takiego miejsca, gdzie sobie nawet tą swoją książkę położymy, ale to absolutnie nie jest punkt centralny. To też pokazuje, że tu w ogóle nauczyciel nie jest osobą, na którą cały czas się patrzy, na którą się cały czas zwraca uwagę. To jest jeszcze fajne. Ja zawsze pracując w moich pracowniach miałam taki malutki stołeczek drewniany, taki malutki, malutki. I po prostu dla mnie to był, ja z tym stołkiem cały czas pod rękę, bo ja po prostu przysiadałam się do dzieci, do tego dziecka, które potrzebowało pomocy, a które akurat pracowało przy stoliczku, a nie na podłodze. I przysiadałam się ze swoim stołeczkiem. I ten mój stołeczek, ja zawsze go prawie jak pod ręką. Tu jeszcze nie wspomnieliśmy też o tych dywanikach. One są bardzo mocnym takim punktem pracowni montessoriańskich. Dlaczego? Bo po pierwsze, no jest fajnie, jak dziecko może rozłożyć dywan i na nim się rozłożyć ze swoją pracą. pracą, ale zwróćmy uwagę na co. Ten dywan wyznacza przestrzeń. To jest moja przestrzeń do pracy. Jeżeli ja na ten dywan przyniosę sobie z półki, z regału jakąś pomoc i ją tutaj położę, to jest moja pomoc na ten czas, dopóki ja tej pomocy nie odłożę z powrotem na miejsce. Może być tak, że ja będę pracować na tym dywanie z tą pomocą 3 dni albo 4. To jest bardzo ciekawe, bo w pracowniach Montessori mamy takie założenie, że każda pomoc jest w jednym egzemplarzu. Ten świat jest ograniczony, my nie mamy wszystkiego naraz, czego potrzebujemy od razu. Jeśli ktoś pracuje na tym dywanie z tą pomocą, a ja bym też chciała pracować, no to fajna, wchodzę w jakiś pewien rodzaj relacji. Słuchaj, też bym chciała, ile czasu zamierzasz? Jutro, tak? A może dzisiaj po śniadaniu już będę mogła Ci to oddać? Ile jest sytuacji takich społecznych, która ta przestrzeń generuje?
Tak. A tu powoli wchodzimy w taki obszar, kiedy przychodzimy z przestrzeni jakby w zasady, które jakby tworzą jakby tą przestrzeń, jakby stają się z nią kompletne, ale regulują to, co w nich się dzieje. Olu, chciałabyś coś jeszcze dodać
w kontekście? Chciałabym jeszcze dodać w kontekście przestrzeni, właśnie, bo to się wydaje takie śmieszne, ale zwłaszcza dla młodszych dzieci czasami ma to jakieś w ogóle niesamowicie mocne znaczenie. Gdy uda nam się w takim miejscu do pracy zacząć hodowlę jakiegoś zwierzątka, bo jakiś ptaszek, jakieś zwierzę, które nie jest niewymagające jakiegoś niesamowitego wyczynu, żebyśmy tutaj nie zaprowadzili hodowli. Tak. Po pierwsze powoduje to, że dzieci uczą się odpowiedzialności. Dzieci się uczą odpowiedzialności najpierw na właśnie takich rzeczach jak podlewanie kwiatków i dokarmianie ptaszka, a potem coraz większa ta odpowiedzialność, ten wymiar się powiększa. Natomiast ja obserwowałam wielokrotnie, że obecność żywego stworzenia powoduje, że niektóre dzieci dzięki takiemu właśnie żywemu jakiemuś elementowi niesamowicie się potrafią wyciszyć. Na przykład przychodzą z różnymi emocjami, wchodzą do tej pracowni po weekendzie, różne rzeczy się działy w domu i on na przykład siada i obserwuje tego jakąś tam papuszkę, czy zeberkę, kanarka. Czy kanarka, tak? Dokarmi, zmieni mu wodę.
To są czynności, przyglądania się na
przykład, cudowna tak? Możliwość przyglądania. To jest coś absolutnie takiego, o czym warto tutaj wspomnieć, zwłaszcza w przypadku tych małych dzieci. Jeszcze druga rzecz, może już ostatnia, żebyśmy już lądowali, to chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że też bardzo dla mnie bliskie jest w tej przestrzeni umieszczenie muzyki. I na przykład ja miałam zawsze taki zwyczaj, gdy pracowałam z dziećmi w pracowni Montessori, że kończyłam pracę włączając bardzo cichą, bardzo delikatną, taką spokojną muzykę. I wszyscy wiedzieli, że jak ta muzyka zaczyna płynąć, to znaczy, że mamy jeszcze tak pewnie z 10 minut. Możemy dokończyć to, co mamy, możemy zacząć sprzątać. I zamiast wołać, krzyczeć, kończymy, zaraz przerwa, zaraz koniec dnia, to takim bardzo prostym sposobem wyciszamy te dzieciaczki. No wie, niektórzy powiedzą sobie, że nie chcą jeszcze kończyć, pomarudzą, zostawią, urządzą, podpiszą kartkę i zostawią tą rzecz na kontynuowanie jutro. Ale to są takie drobne ruchy, którymi wprowadzamy dużo pokoju.
Ola, tak już kończąc, zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy czy to uczą dzieci w domu, czy to w klasach, czy w jakichś innych fajnych miejscach, aby tak zreflektowali się i odważyli się mocno dostosowywać tą przestrzeń do tego, w jaki sposób chcą uczyć. A szczególnie, jeżeli mówią, że chcą uczyć w inny sposób, to żeby sobie tak każdy z nas uświadomił, że ta przestrzeń, ten każdy mebel, każdy drobiazg, każdy gadżet może być wielkim sprzymierzeńcem w tej opowieści i narracji o tym i w tym wprowadzeniu w ogóle tych zasad tego, że uczymy inaczej.
Tak, Maria Montessori mówiła, że nie możemy zostawić przypadkowi tego, gdzie i w jaki sposób uczą się dzieci.
A wszystkim nam zależy, żeby jednak starać się uczyć inaczej i pokazywać, że można inaczej. Także zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie oraz za rozmowę z Tobą. Zapraszamy na portal, na kolejne nasze odcinki naszego podcastu. Żegnają Was Ola
i Marcin
Sawicy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.